Spotkania rodzinne.
Spotkania rodzinne, jak pięknie. Trzy piękne kobiety. Wszystkie mamy, to na pewno moje koleżanki tak, a czy pani ekspert jest też mamą?
Też mamą podwójną.
Też mamą. Dobrze, to wy przedstawicie Magdy Manasterska i Świerczyńska-Dolot i wasz gość.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Katarzyna Wieczorek, to już skoro podprowadziłeś, psycholog, psychoterapeutka z Fundacji Wspierania Rodzin Przystań. Do Kasi jeszcze wrócimy na pewno, bo dzisiaj mamy jeden temat właśnie taki związany z Kasią, bardzo psychologiczny, bardzo dotyczący tego, co się z naszymi dziećmi dzieje już od początku, czyli oczywiście o wychowanie chodzi, a dokładnie bezstresowe wychowanie. Mylone tak, czasami, tak mi się trochę wydaje, z wychowaniem bez przemocy.
No dzisiaj właśnie te mity będziemy obalać na temat bezstresowego wychowania. Zobaczymy, o co tak naprawdę w tym chodzi i co my tam pomieszaliśmy po drodze.
Dokładnie, ale także zajrzymy do Cieplewa w gminie Pruszcz Gdański. Przypomnijmy państwu, że tam powstała najmniejsza sala kinowo-teatralna w regionie, a otwarcie tej sali było też związane z tym, że można było porozmawiać na przykład z producentkami i reżyserkami filmów dla dzieci, no i właśnie stwierdziłyśmy, że można by było z nimi porozmawiać na temat zmieniających się trendów tworzenia animacji dla dzieci i to wszystko też u nas w programie. Mamy nagrody książkowe dla państwa.
Dzisiaj mówimy o emocjach, o wychowaniu, a książka to wydawnictwa Samo Sedno. Trudne emocje u dzieci, jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole.
No to może takie będzie pytanie a propos rozwiązywania. Może jakiś, może nie patentów, ale pomysłów na rozwiązywanie problemów takich
wychowawczych.
Może państwo się z nami czymś podzielą chętnie. Te książki dzisiaj rozdamy 603-06-06-06.
Reklama.
Szkoły De La Salle w Gdańsku zapraszają na dzień otwarty. Przyjdź z dzieckiem i przekonaj się, że to najciekawsza placówka w mieście dla zerówek i klas pierwszych. Zobacz nasze eksperymenty, lekcje programowania i zajęcia edukacyjne w formie zabawy. 11 lutego od 10 do 13. lasallelegda.pl.
Nerwy nie pozwalają Ci zasnąć? Przewracasz się z boku na bok, a rano budzisz się zmęczony? Jest proste rozwiązanie. Senospazmina. Senospazmina zawiera wyciągi roślinne. Możesz ją przyjmować zawsze, kiedy potrzebujesz. W trudnościach z zasypianiem już jedna dawka leku pomoże Ci spokojnie zasnąć. Senospazmina to lek. Możesz mu zaufać. Senospazmina, produkt złożony w syropie, tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. W trudności z zasypianiem. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Herbapol Lublin S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Zapraszamy na ferie zimowe z kinem Helios. Przyjdź do naszego kina i przeżyj niezapomniane filmowe chwile z bohaterami takich filmów jak Królowa Śniegu 3, Sing Ballerina czy Monster Truck. Codziennie czekają na Ciebie seanse z konkursami, nagrodami i mnóstwem radości. Daj się ponieść zimowej przygodzie z kinem Helios w Galerii Metropolia i Alfa Centrum. Szczegóły na helios.pl.
Nowo powstała Szkoła Podstawowa Jezuitów zaprasza na dzień otwarty. Sobota, 4 lutego. Gdynia, ulica Tatrzańska 35. Więcej na jezuici.edu.pl.
Reklama.
Spotkania rodzinne.
Jesteśmy z Państwem dzisiaj do godziny 14. Magda Monasterska, Magda Świerczyńska-Dolot. Tak jak przed przerwą obiecywałyśmy, będzie powrót, a właściwie podróż taka wspólna radiowa do Cieplewa w gminie Pruszcz Gdański, bo tam na starych, ale odrestaurowanych fotelach stworzono jedyną, najmniejszą w regionie salę kinowo-teatralną.
No, ale jak? Bo ty mówisz, że to jest 20 miejsc.
Tak, no dosłownie. 20 foteli. Ale teraz zresztą usłyszysz to w dźwięku. Ale Grzegorz Stomiński, dyrektor, po co? No po to, żeby ci najmłodsi w wieku pewnie od 2 lat, myślę. Tak, myślę, że kornerka moja, jak 7-minutowy film w takiej sali by obejrzała, to byłoby całkiem fajne. Więc dla tych maluszków, żeby mogły sobie przyjść w niedzielę o 11:15 do Cieplewa, do tej sali małej, kameralnej, obejrzeć film, na przykład zekranizowaną baśnię Andersena. O tym też dzisiaj powiemy. Pięknie, malowniczo, w taki bardzo sposób żywy, taki teatralny troszeczkę. O tym dzisiaj Państwu też opowie Joanna Jesińska-Koronkiewicz, która właśnie Len przeniosła na obraz ekranów kinowych. Ale najpierw o tej właśnie 20-osobowej sali kinowej opowie Państwu Grzegorz Cwaliński, dyrektor działającego w Cieplewie Ośrodka Kultury.
Weszliśmy właśnie do drugiej sali kinowo-teatralnej. Sala ma swojego patrona, a jest to Apolejka z opowiadania Marii Krieger, a tak naprawdę jest to bohaterka najnowszej produkcji telewizyjnego studia filmów animowanych z Poznania w reżyserii Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz pod tym samym tytułem, czyli Apolejka. Księżniczka, która mieszka w dużej wieży i ta sala będzie wykorzystywana do projekcji filmów dla najmłodszych dzieci, a mamy niesamowity dostęp do kina artystycznego. Również w tej sali będą odbywały się debiuty artystyczne młodych mieszkańców gminy Pruszcz Gdański, czyli pierwsze koncerty naszych najmłodszych mieszkańców.
Apolejko, żeś to ty mnie uwolniła.
Podobało się?
Fajnie.
A co się podobało?
No fajne były szczegóły.
O czym to w ogóle była bajka?
O królewnie. I o siałku.
Królewicz się podobał, tak? A dlaczego?
Bo się zakochali. I byli parą na koniec.
A jak sala kinowa? Jak się w niej siedzi?
Fajnie.
No jest kameralne. I chyba to przede wszystkim. Można przyjść właśnie z małymi dziećmi, usiąść, obejrzeć.
No właśnie, pani z takim maleństwem zupełnie
tak
przyszła.
Tak, i wysiedział, i był grzeczny, i mu się podobało bardzo.
Apolejko, szczęście swe zawdzięczam tobie. Apolejko, to dla ciebie tracę głowę.
Gdzie ci się podoba ta sala kinowa?
No, fajna, mała, no, ekstra. Głośniki i to, że jest ekran jak w normalnym kinie, a taka mała sala.
Tak naprawdę ta sala powstała dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników naszej instytucji, a tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że pewna firma budowlana remontowała pomieszczenia wojskowe, w której znajdowało się kameralne kino. I zadzwonili do nas, że wyrzucają na śmieci fotele kinowe. Czy my je chcemy? Ja oczywiście pewnie chcemy. Fotele przyjechały. Gdy zobaczyły to nasze panie z obsługi, powiedziały, że nie, całe zakurzone, nic nie widać, sam gruz, po co ja to tu w ogóle sprowadziłem. Ale okazało się, że pod kurzem są naprawdę niezniszczone, czerwono-bordowe fotele. Ja bym to już, skoro mamy fotele, trzeba znaleźć miejsce na salę. Znaleźliśmy miejsce na salę. Wtedy pracowników zaangażowaliśmy, że musimy przygotować okotarowanie. No i wielkie pospolite ruszenie. Tak się zaczęło i dziś możemy otworzyć najmniejszą 20-osobową salę kinowo-teatralną w Cieplewie w gminie Pruszcz Gdański.
No właśnie, zachęcamy zatem, żeby Państwo zajrzeli do tego wyjątkowego miejsca. Najbliższa okazja to niedziela. Zdaje się, że dobrze pamiętam, 11.15 to właśnie ten seans dla najmłodszych, a otwarcie sali kinowo-teatralnej w Cieplewie było także okazją do spotkań, bo przyjechały panie ze studia filmów animowanych z Poznania, pani producentka Ewa Sobolewska, no i reżyserka Joanna Jasińska-Koronkiewicz, a studio z Poznania wyprodukowało na przykład wspomnianą Apolejkę, której ścieżkę dźwiękową Państwo słyszeli w nagraniu i która jest zresztą patronką tej sali kinowo-teatralnej. Ja zatem postanowiłam wykorzystać tę okazję i porozmawiać z paniami o tym, jak dziś robić etiudy filmowe dla dzieci, jak trafić do dzieci, co im właściwie pokazać. A okazuje się, że do łask wraca już nie tylko w postaci książki, ale właśnie w postaci filmu cały wachlarz baśni Andersena. Joanna Jasińska-Koronkiewicz postanowiła już jakiś czas temu zmierzyć się z bajką, którą pewnie Państwo doskonale kojarzą, Len. Posłuchajmy.
Sama obawiałam się, przystępując do realizacji Lnu, że technika malarska może być dla dzieci zbyt trudna i być może te 13 minut będzie dla nich po prostu męczące, ale dlatego starałam się maksymalnie i tak uprościć postaci i pilnować, aby to tło za bardzo nie drgało, tak żeby ta farba nie była zbyt agresywna. Powiem, że testy na dzieciach przebiegły pomyślnie, także dzieciom naprawdę te filmy malarskie się podobają.
Jeżeli mogę wciąć się, Nagrodę publiczności otrzymał i pierwszy film Joasi Len i film drugi, to pewna wiadomość publiczności, dodam, dziecięcej.
Ponieważ jest to coś innego, jest to inna propozycja plastyczna dla dzieci. Myślę, że też ze względu na to dzieciom się po prostu te filmy podobają.
No właśnie, jak dzisiaj tworzyć te animacje dla dzieci? W dobie tych wszystkich konkurencji, tak można to nazwać, czyli takiego właśnie szybkiego obrazu, bardzo takich kolorów intensywnych i tak dalej, pani wybrała inną ścieżkę.
Tak, my sobie postawiliśmy za cel pójść troszeczkę pod prąd i nie robić właśnie bardzo takich prostych, agresywnych bajek, ale czerpać z klasyki i przede wszystkim z animacji wykonywanej ręcznie. Ta seria Namaluj mi bajkę, bo te dwa filmy należą do, bo są pierwszymi dwoma filmami z serii. To pewna wiadomość na razie i to pewna wiadomość Ilen. Scenariusze są pisane na podstawie mało znanych baśni Andersena. I to był też taki nasz cel, żeby sięgnąć po baśnie Andersena, których nikt do tej pory albo nie zrealizował, albo były to bardzo jakieś tam mało popularne ekranizacje.
Okazało się, że to jest niezwykłe odkrycie Andersena na nowo, tłumaczyła Bogusława Sochańska. Mamy na przykład 4-5-letnich fanów tego filmu, na przykład filmu Leny. Rodzice piszą do nas listy albo maile i mówią, że dzieci po prostu na okrągło ten film oglądają. Myślę, że także dlatego, że jest to film, który pokazuje dziecku, że się zmienia, że dojrzewa, że powinien akceptować każdy kolejny etap, na którym się znajduje i z każdego może czerpać dla siebie korzyści i ubogacać się, wzbogacać i rozwijać. A na końcu opowiada w sposób niezwykły o tym, że wszystko się kiedyś kończy, także jego życie. I myślę, że to jest takie fascynujące. To Jasia potrafiła właśnie, pokazać w filmie.
To jest największa magia Andersena, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób po prostu piękny i łagodny. A my nie lubimy trudnych tematów, znaczy jako ludzie, tak? I twórcy filmów też niechętnie po nie sięgają. No i to jest jakby takie kolejne wyzwanie, tak? Jak zekranizować tego Andersena w sposób ciepły, tak żeby nie przestraszyć, żeby to po prostu było odpowiednią, zrobić odpowiednią adaptację
tych bajek. Unika się trudnych tematów w produkcjach dla dzieci, prawda? Te trudne tematy, tematy tożsamości, dojrzewania, śmierci, czasami niepokoju, które towarzyszy każdemu dziecku w rozwoju, kiedyś niosły te tematy baśnie, czytane, opowiadane. Ale one zniknęły, jakby w powodzi najróżniejszych propozycji dla dzieci, zniknęły te poetyckie baśnie, które poruszały te tematy i towarzyszyły dziecku w dorastaniu. To samo, co robimy z Andersenem, takie same bajki wybieramy, baśnie polskie. Niezwykłe tematy poruszane dla dzieci, trudne tematy, bo nieprawdą jest, że dziecko nie jest przygotowane na trudne tematy. Ono się powinno właśnie w dzieciństwie z nimi spotykać w sposób poetycki, w sposób filozoficzny, w sposób przyjazny do swojego etapu rozwoju. Po to robimy baśnie i bajki polskie, po to wybieramy takie, a nie inne, żeby dziecku pokazać, że jest jeszcze inny świat oprócz zabawy, który może czerpać z filmów.
A no właśnie, to mówiła pani Ewa Sobolewska z Studia Animowanych Filmów z Poznania. No ja tylko dodam, że wart podkreślenia jest fakt, że do filmu Len powstał pierwszy w Polsce przekład narracji na język migowy. Fajna rzecz, myślę. A teraz przypomnimy, kto jest z nami w studio, no bo przecież jest cały czas Kasia Wieczorek, Katarzyna Wieczorek, psycholog, psychoterapeutka z Fundacji Wspierania Rodzin Przystań. Kasiu, dzisiaj oprócz tego, że właśnie podróżujemy po gminie Pruszcz Gdański, po kinowo-teatralnej bardzo ciekawej sali, to też rozmawiać będziemy o tym, czym jest bezstresowe wychowanie.
Ja mam wrażenie, że to bezstresowe wychowanie to jest takie hasło wychowania lat 90., bo to podobno się w Szwecji narodziło, właśnie w takiej Szwecji naszej, gdzie nam się wydaje, że tam jest wszystko tak idealnie, fajnie poukładane i to jest dla nas taki wzór. I nagle chyba na początku lat 90. przyszła do nas ta inicjatywa, ta jakaś teoria na temat wychowania dzieci. No i co tam się poplątało? Jakie my mamy, jaką wiedzę teoretyczną na ten temat my mamy? Co to jest to bezstresowe wychowanie?
Dzień dobry, witam Państwa. To jest taki temat, który do nas przyszedł po zmianie ustrojowej. I tak jak wiele rzeczy związanych z psychologią, z pedagogiką, które gdzieś na świecie działy się wcześniej, no to u nas z powodów ustroju było niemożliwe. Tak samo jak psychoanaliza się odrodziła w Polsce. Tak? Najpierw była przed wojną w Polsce bardzo silna, natomiast w tym okresie wojny i powojennym była zakazana. I tak samo z tymi nurtami pedagogiki i wychowania dzieci. Cała idea, to w ogóle była wielka dyskusja na temat tego, czym to jest, jak to jest. Narodziło się wiele nieporozumień i jak to zwykle bywa, takich uproszczonych schematów. I wtedy, kiedy te uproszczenia wchodzą w życie, kiedy wiemy coś, nie wiem, bierzemy hasło jedno i przyswajamy je sobie i to wtedy następują zniekształcenia, tak? I to zniekształcenie, które powstało, dotyczy tego, że bezstresowe wychowanie, to znaczy pozwolić dziecku na wszystko.
A no właśnie, to jest chyba taki największy błąd, który w tej chwili rodzice popełniają, ale tak chciałabym dopowiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, że to bezstresowe wychowanie do nas w Polsce trafiło jako pewnego rodzaju odpowiedź na tę taką właśnie dyscyplinę, która u nas rządziła, choćby przy stole dzieci i ryby głosu nie mają. Kiedyś było tak.
Nie tylko w Polsce tak było. Tak było wszędzie. I w Anglii tak było, i we Francji, i właśnie w Szwecji. Nastąpiła w ogóle bardzo duża zmiana kulturowa w takim podejściu do dzieci, bo kiedyś dziecko było traktowane bardziej przedmiotowo. Tak? Miało się urodzić, iść do pracy, iść na rolę, różne rzeczy robić. Dziecko arystokracji miało się uczyć, zostać królem. Zobaczcie, jak no, przedmiotowo wybierano żony, mężów, tu liczyły się interesy, a nie no, taka indywidualna wolność człowieka. I to jest coś, co jest taką zdobyczą, tak, XX wieku, teraz naszego XXI, że nastąpiła demokratyzacja w relacjach, można powiedzieć, tak, że dziecko stało się podmiotem. I to zaczęło się od tej idei, tak, bezstresowego wychowania, tak, i że dziecko zaczęło być słuchane, zaczęło być widziane jako człowiek, tak, ze swoją podmiotowością, ze swoimi uczuciami, myślami i wnętrzem.
I tutaj postawmy kropkę, wracamy do Państwa po reklamie i po piosence, także za kilka minut spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk do godziny 14.
Reklama.
Walentynki w Filharmonii. Koncert Mietka Szcześniaka z udziałem Tomasa Sancheza i Luisa Ribeiro. 14 lutego w Filharmonii Bałtyckiej. Bilety w kasie, Empikach i na kup bilecik, e-bilet, bilety na bilety24.pl. Zaprasza Astrid i Radio Gdańsk.
Teatr Muzyczny w Gdyni zaprasza na spektakl familijny w technologii 3D. Piotruś Pan. Magiczny świat baśni i niesamowite możliwości współczesnej techniki. Piotruś Pan 3D. Tylko w Teatrze Muzycznym w Gdyni. www.muzyczny.org. Patronat medialny Radio Gdańsk.
Naukowe Love do kwadratu. Chemia miłości, czyli walentynki w eksperymencie. 11 lutego od 20 do północy. Specjalna odsłona wieczoru tylko dla dorosłych. Razem z ekspertami rozłożymy emocje na czynniki pierwsze. W programie wykłady, interaktywne warsztaty, gry i inspirujące aktywności wzbogacone solidną porcją ciekawie podanej wiedzy. Szczegóły i bilety na eksperymentgdynia.pl. Patronat Radio Gdańsk.
Reklama.
She'd take you for a fool. She'd take you and break.
Dzisiaj Państwa pytamy o Państwa sposoby na
wychowanie. Trudne emocje u dzieci.
Trudne emocje u dzieci, tak, to jest książka, którą Państwu chętnie rozdamy. No i Państwo piszą SMS-y. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu kochać dzieci i być w ich życiu na co dzień, a nie tłumaczyć brak czasu pracą czy zmęczeniem, no i rozmawiać i jeszcze raz słuchać. Tak. Tutaj pan Daniel do nas pisze, Kasia przyznaje rację. Przed przerwą wyjaśniłyśmy sobie i wyjaśniłyśmy naszym słuchaczom, czym właściwie jest bezstresowe wychowanie i skąd ono się wzięło. Pojawiły się granice, granice przede wszystkim. Czy bezstresowe wychowanie to znaczy absolutny brak granic? Jak to jest?
Absolutnie nie.
Bo się chyba nawet nie da tego uniknąć, prawda? Nawet jak mamy takie małe dzieci, no to przecież je ostrzegamy, tak? Nie wchodź na czerwonym świetle, nie bierz do buzi środków chemicznych. No to tych granic i wyznaczania jakichś tam zasad nie da się uniknąć.
Nie, no oczywiście. No w ogóle nie ma takiej opcji, tak? My uczymy dzieci, czym jest świat, jak się w nim poruszać, jakie są zasady, w tym zasady bezpieczeństwa. Ale myślę sobie też, że jak wychowujemy dzieci, czy mamy takiego małego człowieka w domu, który się nam pojawia i zadajemy sobie pytania na różnym etapie rozwoju, czy to jest półroczne dziecko, czy roczne, które właśnie gdzieś tam raczkuje i coś ściąga, czy to jest nastolatek, czy jakiś pośredni okres, to musimy mieć takie pytanie w głowie, kogo my chcemy wychować? Jakby co jest naszym celem na końcu ścieżki i drogi? I do tego dobierać metody, tak? Czy jakoś środki. Można się inspirować różnymi teoriami. Aczkolwiek zgadzam się tu z panem słuchaczem, że takie podążanie za dzieckiem, tak? Że rolą rodzica jest trochę podążać za dzieckiem i przed dzieckiem, czyli mieć taką wyobraźnię, wiedzieć, co się stanie, ale jednocześnie wsłuchiwać się w to dziecko, poznać jego indywidualne potrzeby. I na tym ta ideologia głównie miała się opierać, tak? Czyli granice mają służyć, w ogóle dzieci czują się bezpiecznie wtedy, kiedy
właśnie,
mają
one
granice.
Są potrzebne, dokładnie. Tak, dorośli tak samo, no ale to się od dziecka zaczyna.
Oczywiście, wszystko. Do budowania tożsamości, tak? Do budowania takiego poczucia, kim jestem ja, co jest, nie wiem, co jest ideą moich rodziców, a co jest moją ideą, potrzebne są granice. I te granice są i zewnętrzne, takie jak tu Magda mówiłaś, że kiedy dziecko, nie wiem, bierze nóż ze stołu, to my mówimy, nie wolno ci tego robić, albo odłóż. Tak notabene powiem, że im mniejsze dziecko, to warto przez pozytyw mówić im, czyli nie zabraniać, mówić nie wybiegaj na ulicę, tylko powiedzieć stój przed ulicą, dlatego że nasz mózg nie przetwarza, znaczy, zwłaszcza małych dzieci, słowa nie, więc jakby mówię stań, zatrzymaj się, jest bardziej skuteczne niż mówienie, czego nie wolno robić.
Więc a no właśnie dziecko... samo powiedzenie nie wolno, to od razu działa na dziecko, także chyba się dziecku zamyka, prawda? Po prostu i nie przyswaja dalej.
Tak, ale my możemy im pokazywać, co ono może robić. Nie? Że to jest taka zmiana trochę w sposobie mówienia i komunikacji z dzieckiem. Natomiast kiedy widzimy, że to dziecko, nie wiem, sięga po nóż, no to zabieramy mu, wiadomo, że im mniejsze dziecko, to tam krótki komunikat dajemy, im jest starszy, potrzebuje większego wyjaśnienia, wytłumaczenia, rozmowy, tego, żeby zrozumieć. Dziecko w każdym wieku, te granice pełnią różną rolę i funkcję, w każdym wieku potrzebuje jasnych zasad, tak? Wtedy, kiedy rodzice mają taki obraz, kogo chcą wychować, a najprawdopodobniej ja mam taką myśl, że wychowując dziecko musimy się dostosowywać do etapów rozwoju dziecka, do etapów rozwoju rodziny. Przecież nam jako rodzinom zdarzają się różne sytuacje. Są kryzysy, rozwody, rozstania, separacje, wyjazdy za granicę. No, tysiąc rzeczy się dzieje. Pojawiają się rodzeństwo, młodsze. Im jaśniejszy jest taki obraz świata, im bardziej rodzice wiedzą, że na końcu chcieliby wychować samodzielne dziecko, które po prostu dorosłego, który pójdzie w świat i co? No można by powiedzieć, będzie umiało kochać, mieć satysfakcję z pracy, umieć się bawić, czyli mieć przyjemność ze swojego życia, czerpać satysfakcję, rozwijać się, rozwijać swoje talenty, umiejętności, zdolności, mieć takie poczucie komfortu życia z samym sobą, no to do tego dobieramy, tak, jakby środki, którymi mówimy dzieciom. dajemy im jakiś światopogląd, tak, co my jako rodzice, jako rodzina uważamy i dziecko to najpierw przyjmuje do siebie, tak, około 6 roku życia już dziecko tak uwewnętrznia normy, zakazy i nakazy rodziców, ale po to, żeby w wieku nastoletnim je odrzucić i zacząć budować własną tożsamość. Ale bez tego pierwszego kroku to jest niemożliwe. Czyli im jesteśmy jaśniejsi w przekazie do dzieci, co my myślimy, jakie mamy zasady, normy, wartości, tym łatwiej im jest budować własną tożsamość, własny taki no, kręgosłup moralny i łatwiej im i dostosowywać się do wymagań zewnętrznych, do wszystkich trudnych i stresujących sytuacji, które je spotkają. I w takich momentach, kiedy mają pokusę, nie wiem, brania narkotyków, czy wchodzenia w jakieś relacje impulsywne, takie niesłużące im, to będą umiały się obronić czy zastanowić, tak, nad tym, co we mnie jest, co ja chcę, tak, co chcę zrobić, żeby nie szkodzić sobie.
Ty, w takim razie, nie wiem, być może jakiś przykład jeszcze bardziej konkretny znajdziesz, stawiać te granice, jakoś tę dyscyplinę też wprowadzać w domu, żeby to dziecko mimo wszystko właśnie żyło jako godne, podmiotowe, tak, i tak dalej, czyli to wszystko, o czym mówiłyśmy w tej idei bezstresowego wychowania, czyli z jednej strony stawianie granic, które są dobre, które są potrzebne, o których też zresztą zaraz powiemy, o skutkach ich niestawiania, no a z drugiej strony właśnie, żeby dziecko było pewne siebie, no właśnie, i tak dalej.
To jest taki koktajl. Ja w ogóle sobie myślę, że wychowanie dziecka to jest taka karuzela. I najgorszą, to taką no, najgorszą rzeczą to jest sztywność, jakby przyjęcie pewnych sztywnych zasad, że zawsze robimy tak, albo zawsze robimy jakoś. I do dzieci myślę, że czasami można im coś bardziej w taki stanowczy, zdecydowany sposób postawić jakąś granicę, a czasami można im odpuścić, ale trzeba z nimi porozmawiać, im wyjaśnić nasze motywy. Wiadomo, że są takie warunki brzegowe, których dziecku nie można, nie wolno przekraczać, tak? I to każda rodzina tak ustala sobie i powinna mieć taki system, ale no dziecko będzie miało takie pokusy, żeby robić, tak? Różne rzeczy. I wtedy chodzi o to, żeby nie traktować go bardzo surowo, nie oceniać i nie odrzucać, tylko też z nim rozmawiać. Więc ten przekaz, no, no musi być jasny. Taki przykład, nie wiem, który mi przychodzi do głowy, to na przykład, nie wiem, sprzątanie w domu, czy wypełnianie różnych zadań, czy obowiązków domowych, tak? Kto, kiedy, w jaki sposób. Jeżeli dziecko ma, nie wiem, posprzątać, nie wiem, kuchnię, a mówi, nie będę tego robić, no to rodzice muszą, co mogą powiedzieć, że taka jest umowa, na to się umawialiśmy, to będziesz robił, każdy z nas to robi, ale mogą też powiedzieć o tym, jak się czują w związku z tym, że dziecko ich odrzuca, że kontestuje, co im to robi.
No, no właśnie, mówienie o emocjach, o tym, w jakim stanie ducha my się znajdujemy, prawda? Też chyba podobnie jest taki przykład, można podać, nie wiem, dziecko bije drugie dziecko i nagle rodzic mu tłumaczy, a zobacz, co ty mógłbyś czuć, albo co czułeś, kiedy to drugie dziecko albo jakiekolwiek inne było, biło ciebie, prawda? Czyli jakby rozmowa o tym, co się czuje. W ogóle rozmowa to jest takie słowo klucz, które chyba powinno tutaj bardzo wybrzmieć, bo część z nas też myśli, że no po co rozmawiać z takimi właśnie rocznymi dziećmi, dwuletnimi, no, przecież one za wiele nie rozumieją.
No ale rozmowa bierze się też z takiego wysiłku umysłowego mamy, taty, opiekuna takiego, który jest z dzieckiem, który stara się mieć taki obraz tego dziecka, kim ono jest, jakie jest, czego potrzebuje, czyli nie nakładać swoich wyobrażeń, tylko tak starać się poznać to dziecko, takim być ciekawym jego świata wewnętrznego i w oparciu o to rozmawiać. I czasami te rozmowy, bo jak mówimy rozmawiać, to czasami może nam się wydaje, że to musi być nie wiadomo ile czasu, tak? Że to tak siada,
tak poważnie
tak
z tym dwulatkiem
rozmawiać. No, ale umówmy się, tak, że to chodzi o jakość czasu i ja uważam, że też o stan umysłu jednak rodzica, o to, że dzieci doskonale wiedzą, kiedy rodzic, nie wiem, myśli o problemach w pracy i coś im tam mówi, tak, nie wiem, pisząc maile, smsując, rozwiązując jakieś problemy i mówi im, no to teraz to zrób, to, a kiedy wiedzą, że dzieci rozróżniają taki stan od tego, kiedy rodzic powie im trzy zdania, ale jest z nimi, jest, poświęca czas, uwagę i jest tak emocjonalnie skupiony na tym dziecku. I ta jakość kontaktu jest najważniejsza, tak? Czyli że nie ilość, to nie muszą być nie wiadomo jakie rozmowy.
Tutaj mówimy o wyznaczaniu granic, o ustalaniu jakichś zasad i to tak mnie nakierowuje prosto do słowa kary. Jak to jest z tymi karami? Jak je umiejętnie stosować i czy w ogóle stosować?
Kary i nagrody. Wszystkie badania mówią, że skuteczniejsze jest nagradzanie niż karanie.
Pytanie, czy potrzebne nagradzanie jest również? Bo to też, no wiadomo, można o wychowaniu, o sposobach różnych, o ideach rozmawiać. Dobrze, to zostańmy przy karach, może będzie prościej, żeby z Państwem
no, mieszać. Ale to jest temat, Magda, który się łączy ze sobą. Myślę, że się nie da jednego od drugiego oddzielić, bo tak jak wszędzie, ważne są proporcje, ważne są intencje i ważne jest to, co się z tym robi. No wiadomo, że im bardziej rodzic czuje się niepewnie w swojej roli, tym bardziej będzie szukał algorytmu, tak? Najbardziej będzie chciał, nie wiem, pójść do psychologa i powiedzieć, proszę mi dać tutaj receptę, właśnie algorytm postępowania z moim dzieckiem, żeby ono mi się naprawiło i żeby robiło tak,
wow,
jak chce.
Wow, ale to by było proste.
nie ma, nikt nie ma na świecie takich magicznych umiejętności, żeby machnąć różdżką i żeby był jeden algorytm. Co jest piękne z tego powodu, że daje nam kontakt z indywidualnością, tak? Każdy z nas jest inny, każda rodzina jest inna, każde dziecko jest inne. Nie, i metody, które sprawdzają się u jednego dziecka, u drugiego będą nieskuteczne. Czyli zawsze to jest to pierwsze pytanie. Dla jednego dziecka będą tylko nagrody skutecznie je motywować, a inne dziecko potrzebuje czasem kary, tak? To się wiąże też no, z takimi procesami nieświadomymi, które przeżywają i rodzice, i dzieci, bo każdy z nas ma taką swoją część świadomą i nieświadomą. I czasami dzieci tak mają więcej, uspokajają się wtedy, kiedy są takie dzieci, wtedy, kiedy dostają kary. A są takie dzieci, które wtedy stają się bardziej zalęknione. Także
bo
to jest
boją
bardzo
się tego zachowania, za które ta kara je spotkała.
No ale właśnie, boją się zachowania, czy boją się tej kary?
No, trzeba by jakoś zastanowić się z tym konkretnym dzieckiem, tak pomyśleć i porozmawiać, o co chodzi, tak spytać je, co ono czuje wtedy, kiedy jest kara. No bo nawet jak dajemy karę, nagrodę, tak? Nawet jeżeli, nie wiem, wydarzy się coś, z czego rodzic nie jest zadowolony, bo uważa, że, nie wiem, za bardzo nakrzyczał. No wiadomo, że w wychowaniu to są procesy bardzo emocjonalne i każdemu te impulsy czasem puszczają. Nawet jeżeli tak się stanie, rodzic nakrzyczy, przeżywa poczucie winy, mówi, Jezu, teraz nie wiem, co to będzie, skrzywdziłem na zawsze moje dziecko, tak nie jest. Warto usiąść i porozmawiać, tak? Im starsze dziecko, tym to jest łatwiejsze. No ale jak to czułeś? Zobacz, ja się czułem tak i tak, tak? Nie wiem, czułem się bezradny, byłem wściekły, nie mogłem się opanować. Jest mi przykro, że cię tak potraktowałem, że nie wiem, nakrzyczałem na ciebie, czy dałem ci zbyt surową karę. Czasem tak jest, że im bardziej jesteśmy jako rodzice bezradni, tym bardziej surowe kary dajemy dzieciom. Ale to wtedy nie jest adekwatne do zachowania dziecka, tylko to jest wyraz naszej bezradności. Tak? To, co dzieciom służy, to jest jasne, żeby te kary nie były za długie. Nie wiem, jeżeli chcemy je odciąć od internetu na przykład. Tak? To jest aktualnie bardzo taka typowa i dotkliwa kara. Zabieram ci tablet, telefon, nie wiem, dostęp do komputera, dostęp do gier. To nie może być nieograniczone w czasie. To dziecko musi wiedzieć, że przez 1-2 dni nie będzie mogło tego robić. Ale już wtedy, jak dajemy takie obostrzenie, no to musimy też trzymać się konsekwentnie. Że wtedy nie ma, że nam wygodnie, tak, bo chcemy coś zrobić, to dajemy dziecku, no dobrze, odpuszczam ci tylko tym razem.
Czyli konsekwencja.
Konsekwencja w stosowaniu, bo to dzieciom daje, dzieci potrzebują czuć, że ich opiekun wie, co robi i że można na nim polegać. Tak? I że będzie konsekwentne i że one mogą różne tam sztuczki swoje tworzyć, ale jeżeli rodzic, mama, tata, nie wiem, babcia, dziadek, ciocia, ktoś, kto jest w kontakcie bliskim, emocjonalnym z dzieckiem, jest konsekwentny, jest przewidywalny i ma sam jasność, dlaczego czegoś zakazuje dziecku i że to będzie dla niego dobre, to wtedy dziecko nabiera takiego poczucia bezpieczeństwa, ale też zaczyna wdrażać takie swoje sposoby radzenia sobie z frustracją, tak? No, bardzo mądrzy psychologowie od dawna mówili, że nie ma rozwoju bez frustracji, tak? Zobaczcie Państwo. Jeżeli by siedzi dziecko małe, tak? Takie, które jeszcze nie raczkuje i widzi jakąś szalenie interesującą zabawkę w drugim kącie pokoju, tak? To co jest motywacją? Że ono nie może się dostać. Zaczyna ruszać swoje ciało, zastanawiać się, co ja mogę zrobić, żeby dostać tą czerwoną kulkę, bo to jest coś bardzo ciekawego. A gdyby cały czas mu podkładać to pod nos, no to nie ma motywacji do rozwoju, prawda? Że jakby tym impulsem i do rozwoju motorycznego i potem emocjonalnego i psychicznego jest frustracja. I my musimy uczyć dzieci wytrzymywać frustrację i kara bardziej... To też montessoriańskie wychowanie dużo o tym mówi, że kara bardziej ma być przedstawiona dziecku jako konsekwencja jego zachowania, tak? Czyli mówimy, zobacz, mówiłam ci, że jak jeszcze raz, nie wiem, będziesz ciągnął psa za ogon, to nie będziesz mógł grać 2 godziny w grę. No i ponieważ ciągnąłeś psa za ogon, to jest konsekwencją tego, co zrobiłeś. I wtedy dziecko nabiera takiego poczucia, że ono łączy w swojej głowie zachowanie ze skutkami zewnętrznymi. Ja bym była za takim rozumieniem w ogóle znaczenia kary i jej funkcji.
Damy Państwu chwilę odetchnąć. Oczywiście 603-06-06-06 to jest nasz stały numer do Radia Gdańsk, pod który Państwo mogą pisać SMS-y. My wracamy do Państwa za chwilę.
spotkania rodzinne.
A w naszym studiu cały czas Katarzyna Wieczorek, psycholog. Rozmawiamy o bezstresowym wychowaniu, o stawianiu granic. No właśnie, Kasiu, dlaczego rodzicom jest tak trudno stawiać te granice? No i być potem konsekwentnym w choćby karaniu albo właśnie o tym, co rozmawialiśmy. Generalnie być konsekwentnym.
No też w wymaganiach, prawda? Takich, jak o tym rozmawiałyśmy. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne zagadnienie, bo jeżeli mamy dziecko, które powiedzmy, no tak kolokwialnie, może trochę brzydko, jest rozwydrzone, tak? Czyli jest takie w chaosie. O, to jest słowo, które mi bardziej pasuje, że jest takie w chaosie. Nie wie, jak się dostosować, nie umie wytrzymać tej frustracji, jakiegoś napięcia w sobie, tylko je wyraża poprzez różne działania. To zawsze po drugiej stronie jest też rodzic. I pamiętajmy, że w relacjach i w wychowaniu nie ma tylko dziecka. My jesteśmy zawsze w takiej, można by powiedzieć, diadzie, tak? Czyli w wymianie z dzieckiem. I jeżeli mamy kłopoty z utrzymywaniem konsekwencji, to przede wszystkim musimy się zastanowić, co się ze mną samym jako rodzicem dzieje, co ja doświadczam, co ja przeżywam, co takie zachowanie dziecka we mnie powoduje. I bardzo częstą przyczyną, oczywiście nie jedną jedyną, tak, ale bardzo częstą przyczyną takiego odpuszczania, tak, dzieciom wtedy, kiedy chcemy je sfrustrować, jest poczucie winy, które przeżywają rodzice, o którym nawet sami nie wiedzą, tak, czy możemy powiedzieć, którego sami nie są świadomi. I to wynikać może, nie wiem, z tego, że na przykład kobiety, mamy teraz muszą pogodzić bardzo wiele ról, tak, rolę zawodową, rolę mamy, rolę córki, synowej, wiele i mogą mieć poczucie, że mają za mało takiego czasu czy energii, żeby poświęcić dziecku i żeby właśnie nim tak mentalnie się zająć, czyli jakoś je rozumieć, pomyśleć o nim, pozastanawiać. I z tego poczucia winy mogą sobie myśleć, czy przeżywać, że kiedy stawiamy granice, czy stawiają granice, to że to jest jakimś rodzajem agresji, tak? Często mamy mówią, że się czują, jakby były terrorystkami, tak? Dziecko płacze i one wtedy się czują, jakby były złymi matkami. To jest nieprawda. To wynika z takiego właśnie poczucia winy, które no, źle pracuje w danym momencie. W ogóle poczucie winy jest dobrą emocją, jak każda, ale w takich sytuacjach powoduje, że odpuszczamy.
A można sobie jakoś z tym radzić, właśnie z tym poczuciem winy?
Wiesz co, no, myśleć o tym, tak? To, co mówię, zastanowić się, co ze mną się dzieje, starać się siebie zrozumieć, tak? I to już pomaga uporządkować moje, które emocje są moje, które są dziecka, pomyśleć sobie, dobrze, to dla dziecka, dla mojego dziecka będzie dobre, jak będę konsekwentna, nie jestem złą matką, kiedy coś wymagam. Tylko to jest dla niego dobre, bo ono się nauczy funkcjonować w świecie, nauczy się pewnych reguł życia społecznego i będzie mu potem w dorosłości lepiej.
A no właśnie, tutaj się zbliżamy do końca, czyli do
kluczowego pytania.
Tak, o skutki bezstresowego wychowania, ale takiego wychowania, jakie na samym początku audycji sobie zarysowałyśmy, czyli takiego
bez stawiania absolutnie żadnych granic.
Dziecku wszystko wolno.
Tak, to czyli pokutuje. Może biec rozpędzony w okno i nic mu się nie stanie, bo przecież...
I rodzice nie zwracają na przykład uwagi. Jakie to ma skutki w przyszłości? Jakie to będzie miało skutki? A będzie miało?
No będzie miało. No przede wszystkim takie, że to dziecko nie nauczy się no, wytrzymywać różnych napięć. I będzie też jako dorosły człowiek, czy potem jako najpierw nastolatek, potem dorosły młody człowiek, poszukiwało szybkiego rozładowania napięcia, tak? Czy to poprzez różne zachowania, czy to jakieś autodestrukcyjne, czy nie wiem, zażywanie alkoholu, czy jakieś kontakty nieuporządkowane, seksualne. Dlatego, że nie nauczę się radzić sobie ze swoim napięciem, tak? Dziecko, które wie, że musi wytrzymać te 2 dni bez komputera, musi sobie zorganizować czas, musi wymyślić, co będzie robiło w tym czasie, musi się pozłościć, poczuć, jak to jest, o, jestem zły na mamę, tatę, bo mi tu zabronili, ale zobaczy, że to zaraz mu przechodzi i sobie znajduje czas. To potem może mieć takie konsekwencje w postaci różnych, takiego rozchwiania emocjonalnego, czy zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości. Teraz mamy bardzo wiele właśnie osób, które się zgłaszają z różnego rodzaju zaburzeniami osobowości. Nie są to choroby psychiczne, ale takie zaburzenia właśnie z kontrolą impulsów, że ktoś jest zły, no to musi to od razu wyrazić tu i teraz, tak? Że nie umie tego przetworzyć. I z tego się biorą różne sytuacje agresji, czy autoagresji, tak? Różne zaburzenia depresyjne też się mogą pojawiać. Ale można by pomyśleć też o takim bardziej prozaicznym, tak? No, dziecko musi wejść kiedyś na rynek pracy. Będzie musiało się dostosować do wymagań szefa, firmy, do takich wymagań rzeczywistości, tak? I tacy ludzie, którzy, no bo w dzieciństwie musimy nauczyć dzieci przystosowywania się w jakiś sposób, czy takiej elastyczności, ekspresji siebie, swojego świata wewnętrznego, ale w granicach akceptowalnych społecznie, tak? I to im procentuje potem w dorosłości, tak? Że właśnie mogą znaleźć pracę, być stabilne, odnosić sukces, mieć przyjemność, tak? Ze swoich aktywności zawodowych, ze swojego hobby, wytrwać w relacjach. No zobaczcie państwo, tak? Że na przykład budowanie trwałego związku emocjonalnego z drugą osobą, to jest ciężka praca. Jest to fascynująca przygoda, ale to jest ciężka praca. Osoby, które tak nie będą umiały tak wytrzymywać, no to będą zrywać, tak? Że jak przestanie być przyjemnie, no to już się od razu wycofuje. Także to jest cały wachlarz różnych kłopotów czy takich trudności, które się mogą pojawić. Ale najważniejsze jest to, żeby właśnie myśleć o tym, że kiedy dzieciom stawiamy granice, kiedy tak mądrze je tak prowadzimy, krok przed nimi, krok za nimi, to jest dla nich dobra rzecz. I wtedy jesteśmy takimi wystarczająco dobrymi rodzicami.
No właśnie, nie trzeba być idealnym, wystarczy być wystarczająco dobrym.
Dokładnie, tak.
Bardzo dziękujemy.
Tak, o bezstresowym wychowaniu, o tym, jak sobie poradzić z tymi dziećmi, żeby potem w przyszłości było dobrze. Rozmawiałyśmy z Katarzyną Wieczorek, psychologiem, psychoterapeutką z Fundacji Wspierania Rodzin Przystań.
Dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo.